Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Tomasz Olczewski, witam ponownie 7 minut po godzinie 11 w studiu Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja już miałam nadzieję, że taka pogoda będzie przez cały czas.
Pięknie było przedwczoraj, bo się obudziłem w niedzielę rano i zobaczyłem, że udało mi się nałapać trochę deszczówki w nocy, a nawet byłem tak zmęczony, że przespałem ten deszcz. Ale najważniejsze, że on był. Mi to nie przeszkadza. Ja mogę nie wiedzieć, niech on bada.
Ja powiem szczerze, że ja w ogóle nie wiem, gdzie co było, dlatego, bo ten deszcz jest bardzo podejrzany. Ten deszcz jest w różnych dziwnych miejscach, ale nie tam,
no,
gdzie
ja. No we czwartek to wy nie narzekajcie. Ja akurat pojechałem z kolegą do Gołbia Kaszubskiego
i nie
mogliśmy wyjść z samochodu przez godzinę, bo trzy burze jedna po drugiej przetaczały się, zanim się udało wejść do jeziora.
W czwartek?
W czwartek.
Nie pamiętam, co w czwartek robiłam.
O 15 wyjazd, no gdzieś około godziny przed 17 tam się pojawiliśmy, waliło już takie błyskawice,
piorunek,
żmoty.
No to jak padał
deszcz, teraz
zapewne nas nie było w jeziorze, bo zazwyczaj jesteśmy właśnie
nikogo
od 17,
nie było w jeziorze, ale
jesteśmy
zaroiło
w jeziorze do 20.
Zaroiło się zaraz po przejściu.
No to pewnie zaroiło się właśnie nami. Ale powiem szczerze, że to też nie ma znaczenia. Gołubie jest ode mnie w prostej linii jakieś 2 kilometry. I też czasami w Gołubiu leje, a u mnie nie leje. My mieszkamy w samym środku Kółka Radomskiego i to jest niesamowicie zupełnie inny mikroklimat. Wczoraj i przedwczoraj tylko koło nas gdzieś tam wirowały czarne chmury.
Bo jesteś jak wokół cyklonu, jedyny spokój
tak,
to wokół cyklonu.
No tak, ja się na razie cieszę, dlatego, bo martwię się, na pewno też państwo macie wysokie już rośliny, porosły i dalje wysoko i wszystko, bo te deszcze jednak pomogły roślinom się wyciągnąć. I jak teraz by przyszła jakaś taka nawałnica, no to by dużo roślin było naprawdę zmaltretowanych. Także powiem szczerze, że po tym, co było w zeszłym roku i dwa lata temu, to się troszkę martwi o ten ogród. No ale na razie, fingers crossed, nic się nie dzieje. Dookoła szaleją jakieś straszne pogody. Podobno wczoraj w Przyjaźni było też urwanie chmury tak przed godziną 12. U nas cisza, ani kropelki i też nie było zbytniego wiatru. Także na razie się cieszymy. Na razie ogród wygląda pięknie.
To są takie punktowe, takie można powiedzieć takie snajperskie opady.
Snajperskie.
Bo jak ta ostatnia nawałnica przeszła nad Gdańskiem i podtopiła tam centrum w okolicach tradycyjnie Urzędu Miasta i nie tylko, to w Sopocie zagrzmiało parę razy i spadło 6 kropel, słownie 6.
Naprawdę?
Mhm.
A było też wiecznie, bo ja tutaj nie byłam.
Wyglądało, że będzie burza, grzmiało, owszem, wszystko, ale nie padało.
Czyli to było w rejonach miasta Gdańska i na pewno dużo osób, którzy mieli jakieś rośliny na balkonach czy na tarasach, na pewno jakieś zniszczenia, jakieś poprzewracały się, ale na to nie ma lekarstwa. Po prostu jest taka teraz pogoda, jaka jest i proszę się nie bać, tego nie obawiać. Ja uważam, że ogrodnicy i tak nadal będą wystawiali donice z roślinami. Nie ma co się bać, że coś przyjdzie, się rozwali. Dlatego, gdybym ja się tak miała bać, to ja w ogóle nie miała ogrodu. Także trudno. No musimy, to nie są łatwe czasy dla ogrodników. Niemniej jednak ogrodnicy są zwariowani na punkcie swoich ogrodów, więc nie ma dla nich wyjścia. Są skazani.
No i też trzeba nauczyć się tego zdrowego dystansu, że miłość miłością, ale różnie to w życiu bywa. No przyjdzie ślimak i listek zeżre. Ściągnąłem wczoraj ślimaka z list z
chili
mojego.
Trzeba mieć miłość nie do ogrodu tylko do całej przyrody, do całej planety, bo ślimak jest częścią szerszego ekosystemu,
krzywda,
prawda?
Krzywda go żadna z mojej strony nie spotkała poza pewną deportacją.
Dokładnie. Wczoraj była u mnie w ogrodzie pani Ewa, która jest fanką ślimaków. W ogóle jest, nawet ma jakąś kolekcję w domu ślimaków.
A myślałam, że z pietruszką, czosnkiem i na masełku.
Nie, takich żywych. I mówi, nie zdążyłam mi opowiedzieć, bo żeśmy tyle się nagadały, że ale tego żeśmy jeszcze nie obgadały, że właśnie ja się tak cieszę, tak, że ja tutaj nie mówię państwu, żeby mordować te ślimaki. Zawsze mówimy, żeby je gdzieś tam wydalać, że tak powiem. Bo to jednak jest część ekosystemu. A to, że akurat tak się składa, że w naszym ogrodzie jest ich za dużo, to też nie jest ich wina, tylko dlatego, że...
Za mało jeży.
Jest dokładnie, jakieś inne są zawirowania w balansie naturalnym.
Zwróciłem uwagę, a propos balansu naturalnego, pani Katarz, no nie wiem, bo nie wiedziałem o tym nigdy wcześniej, się z tym nie spotkałem. Kosmosy, które mi się tak cudownie samo rozsiewają tam, gdzie chcą i zostały w tym roku, ponieważ ja ich nie podlewałem, troszeczkę na niższych piętrach zaczęły kwiaty wytwarzać.
Po prostu niższe.
Szybciej chciały to mieć za sobą i zostały zaatakowane przez mszyce, wściekle. Po czym patrzę, mszyc jakby mniej, ale coś po nich łazi, mrówki. I no, na plecy sobie zarzuca taką mszycę jak plecaczek i zasuwa do domu.
Tak,
i następne.
Tylko, że te mrówki, my tutaj ten trójkącik, mrówki, biedronki i mszyce, to my często, prawda, obgadujemy. To nie jest niestety aż takie piękne, jak się nam by wydawało. Ja bym chciała u
jak
pana...
Jak bandyta bandytę załatwi, to ja tam
chciała,
nie, się
ja
nie
martwię. Ja bym chciała u pana na tych kosmosach widzieć bardziej biedronki.
Też bym chciał. Ale nie te niemieckie, azjatyckie, co mają dużo więcej kropek niż nasza. Od jak poznać je, jak krzyżaka po tym czarnym krzyżu na kangurce.
Nie, no one w ogóle są inne, one inaczej wyglądają, widać po nich, że coś jest nie tak, tak? One to nie są nasze normalne Biedronki. Niemniej jednak sami żeśmy, no to, te Biedronki nie przyleciały, że tak powiem, samolotem na Okęcie, nie wysiadły z samolotu i powiedziały, o, przyleciałam sobie z Chin czy z Azji. To nie jest tak. Ja zresztą fantastyczny program oglądałam w zeszłym tygodniu w telewizji o tym, jak ludzie próbują w sposób biologiczny pozbyć się jakichś niechcianych właśnie mszycy, czy innych owadów, czy chorób roślin i ściągają inne gatunki właśnie z różnych części kuli ziemskiej. I tak w ten sposób ta Biedronka azjatycka przywędrowała do Europy, przywędrowała do Ameryki i niestety potem się okazało, no teraz twierdzą, że teraz robią o wiele lepsze badania, przez wiele, wiele lat monitorują, co zjada i jak szybko, ale okazało się, że ta Biedronka azjatycka, Holender, zjada naszą Biedronkę, nie taką już ze skrzydełkami,
tak
tylko
rak
jeszcze...
amerykański wykończył naszego raka szlachetnego polskiego.
No, no i tak jak wiewiórka szara z Australii, która przybyła do Wielkiej Brytanii, wykończyła wiewiórkę rudą, taką, którą na szczęście my jeszcze w Polsce mamy. Trzeba też uważać, żeby nie wozić takich różnych, przeróżnych gatunków z miejsca na miejsce. I to się nie tylko tyczy zwierząt, ale również roślin, bo bardzo często jakieś inwazyjne gatunki sprowadzane...
No, barszcz sosnowskiego, prawda?
No, to było tak. No, oczywiście nie robimy tego często specjalnie, ale jak już wiemy, że jakiś gatunek jest zagrożeniem dla naszego naturalnego ekosystemu w Polsce, no to już nie saćmy tego i starajmy się, jeżeli mamy to na działce, staramy się tego pozbywać.
Tutaj się już pojawia bardzo wiele pytań, ale nie wiem, czy jeszcze z zeszłego tygodnia z tych pozostałości coś wymaga...
To znaczy, ja bym chciała o lawendzie troszeczkę, bo teraz...
No to już no wynikałoby, że tak naprawdę to pojutrze ten dzień, chociaż w tym roku
wielki
ten dzień wypadł
może
trochę wcześniej, właśnie.
Dokładnie, zawsze tutaj rozmawiamy o lawendzie.
Można jeszcze tak, dla bardzo osób religijnych, można powiedzieć tak, równo tydzień przed Matki Boskiej Zielnej.
Tak. No tak, bo to będzie, prawda?
Będzie zapamiętać. Wcześniej. 8 tak. Przed 15. Tak.
Ja myślę, że nawet jeżeli państwo zrobicie to cięcie bliżej Matki Boskiej Zielnej, czyli 15 sierpnia, to też nic się nie stanie. I też ta lawenda będzie się dobrze odrastała i też będzie szczęśliwa. W tym roku w ogóle, tutaj państwo do nas też pisaliście, w tym roku w ogóle te lawendy wcześniej zakwitły. U mnie również wcześniej lawenda zakwitła. W związku z tym takie cięcie w sierpniu nikomu tutaj nie przeszkadza, bo zazwyczaj ludzie się martwią, że ona jeszcze ładnie kwitnie, że szkoda by ją teraz przyciąć. Jeżeli wejdziecie państwo w ten cykl przycinania lawendy w drugiej połowie lata, a nie wiosną, no to ta lawenda też będzie później w następnym roku wcześniej zakwitała, w związku z tym nie będzie nam szkoda przycinać jej właśnie tak powiedzmy do połowy sierpnia. I teraz pytanie, jak i dlaczego należy przycinać, warto przycinać lawendy właśnie w połowie sierpnia? Dlatego, bo jeżeli przytniemy je teraz do wysokości około, powiedzmy, jeżeli macie państwo nową lawendę, to około 25-35 centymetrów, to jest tylko taki wskaźnik, ale każdy musi sam zobaczyć, jak wysoko jest jego lawenda i generalnie przycinając, staramy się ją formować tą lawendę w kulkę, bo naturalnie jest to taka roślina, która też w kulkę rośnie, ale starajmy się nie wciąć, jeżeli będziemy przycinać, to nie wchodzimy w takie gołe drewno. Dlatego, bo jak widać, jak państwo zajrzycie do środka swoich lawend, w środku jest dosyć sucho na dole i dopiero później pokazują się te takie szaro-stalowo-zielone listki. To starajmy się tak obciąć lawendę, żeby zostało dosłownie może 2 centymetry tego szaro-stalowego ulistnienia, a reszta wszystko idzie. Także nie tylko przycinamy te łodyżki tam kwiatostanów, na których były kwiaty, nie tylko, ale również te wszystkie przyrosty, które są niepotrzebne i w tym roku już nie zakwitną, żeby ona miała ładną formę, taką zbitą kulką, żeby była później, bo jak ona, takim jeżykiem, bo jak ona zacznie jak zaczną się z niej wyrastać nowe pędy, to teraz mamy wystarczająco czasu, powiedzmy to połowa sierpnia i cały wrzesień, w październiku mogą już być przymrozki, nie wiadomo, co będzie, ale tak zazwyczaj bywało. I wtedy do tego czasu ona ma 1,5 miesiąca, żeby te wszystkie nowe przyrosty zmężniały i już były wystarczająco odporne na te przymrozki. Jeżeli przytniemy lawendę, powiedzmy, we wrześniu, no to już ta lawenda ma większe szanse, że nowe przyrosty zmarzną po prostu. To jest tylko, i to jest tak właściwie jeden z w ogóle z takich wskaźników, kiedy przycinamy różne inne krzewy również. Tak na przykład bukszpan. Naprawdę bukszpan warto przycinać do końca końca czerwca, żeby te nowe przyrosty, które są bardzo delikatne, miały na tyle czasu na zmężnienie, żeby potem podczas tych przymrozków nie przemarzały, bo od razu widać po buchszpanie też, że te nowe przyrosty są takie zmarznięte i nieładne. Także buchszpanów teraz nie tniemy, teraz tniemy lawendy. Można sobie, my tutaj tak zawsze Państwu podpowiadamy, można sobie zapamiętać tak 8-8-8. To jest z angielskiego, więc ósmy dzień ósmego miesiąca na 8 cali. Można, cal to jest około 2,5 centymetra. Można sobie w ten sposób zapamiętać i naprawdę uwierzcie mi Państwo, że naprawdę się opłaca, bo potem ta lawenda już w stan zimą, w stan taki, takich ogrodów zimowych, kiedy już nie ma kolorowych kwiatów, kiedy już nie ma liści na drzewach i liczą się formy i kształty w ogrodzie i też kolory roślin zimozielonych, to właśnie wtedy ta lawenda będzie bardzo ozdobna. Czyli wyciskamy z niej tą ozdobność nie tylko latem i wiosną, kiedy ona kwitnie, ale właściwie przez cały sezon, a przycięta jest tylko troszeczkę w czasie, kiedy i tak w ogrodzie jest tyle pięknych roślin, więc tam nam to nie przeszkadza, że jakaś tam przycięta lawenda gdzieś jest. I później ona o tyle też wczesnym latem wcześniej zakwitnie i wtedy będziemy mogli spokojnie ją znowu przycinać w sierpniu. Naprawdę będziecie Państwo zadowoleni.
Będzie Pani zadowolona? Stara formuła wszystkich fachowców. Tak. Pani zadowolona, kto to Pani robi? No dobrze, zostawmy, czyli lawenda, to jest czas teraz na lawendę. Ale tak naprawdę to jeżeli przekwitła, to już w ogóle nie ma co czekać, prawda, do tego ósmego.
Oczywiście, że
tak. Nie chodzi o to, że to pojutrze, ale jak przekwitła, to już...
Oczywiście, tylko że to nie ma znaczenia, że przekwitła. U nas w Polsce jest taki zwyczaj, że przecinamy lawendę na wiosnę i zostawiamy ją taką, przepraszam, rozczochraną, nieładną, pozostawiamy ją na zimę i to zupełnie nie ma sensu, bo po pierwsze nie wygląda za ładnie, prawda? A w ogrodach przecież ma być pięknie. A po drugie, nikomu nie jest przydatna, jeżeli chodzi o dziką jakąś tam naturę, o jakieś ptaszki, owadki, małe zwierzątka w ogrodzie. Ona nie jest przydatna w ten sposób. Inne rośliny, ja nie mówię, że przycinać, ale mówię teraz o lawendzie. A po trzecie, ona może się rozłamać podczas mrozów, ona może się zniszczyć, znaczy mrozów, śniegów bardziej, ciężki śnieg może ją rozłamać, jak ona będzie wyższa. Nie ma żadnego powodu, dla którego powinniśmy ją pozostawiać nieprzyciętą na zimę. Pamiętajmy również, że lawenda jest w ogóle krzewem. To nie jest bylina, to jest krzew. Bardzo łatwo się rozmnaża przez sadzonkowanie. Jeżeli będziecie Państwo sadzonkować lawendę, może macie teraz ładne, dosyć duże przyrosty, które obetniecie. Może z tego można porobić sadzonki. Taka zasada, jeżeli chodzi o robienie sadzonek z lawendy. Po pierwsze, zawsze pobieramy sadzonki z piętką. Sadzonka z piętką to jest po prostu sadzonka, którą tak jakby odrywamy od głównego pędu. Także ta część jakby głównego pędu troszeczkę pozostaje na dole tej nowej sadzoneczki. Jak sobie Państwo wpiszecie w internecie albo w jakiejś porządnej książce botanicznej czy ogrodniczej, to na pewno co to jest sadzonka z piętką, to się możecie spokojnie dowiedzieć. Także lawenda do sadzonki, robimy sadzonkowanie z piętką i później... Bez ukorzeniacza, ja odkorzeniacza już w ogóle od lat nie używam, chyba ostatni raz to używałam w szkole ogrodniczej. I ukorzeniamy w podłożu bardzo, bardzo takim otwartym, przepuszczalnym. Lawenda najbardziej na świecie boi się wody. Tak, to jest jej najgorszy wróg. Oczywiście należy ją podlewać, ale ona boi się zgnicia, jak ma za dużo wody. Więc przede wszystkim, a taka lawenda, którą dopiero sadzonkujemy, przecież nie ma nawet ani pół korzenia. Jeszcze nie ma korzenia, więc może bardzo łatwo zgnić. Więc tak jak zresztą i inne sadzonki, ale lawendę szczególnie, możemy spokojnie sadzonkować po prostu w piasku. Po prostu w piasku i potem jak jakieś kilka korzonków już wypuści, to można przesadzić do podłoża, które również jest zmieszane z piaskiem, żeby było jak najbardziej przepuszczalne, żeby woda przez to przepływała, żeby się nie zatrzymywała, żeby ta lawenda nie gniła. I teraz tak, to podłoże do sadzonek proponuję Państwu wypełniać tym podłożem doniczki o średnicy nie większej niż powiedzmy 10 centymetrów, takie malutkie doniczki i wtedy te lawendki, te sadzonki układać w doniczce przy ściance. Nie po środku gdzieś tam, ale przy ściance. One o wiele lepiej wytwarzają korzenie właśnie w takim miejscu, bo tam jeszcze dodatkowo mają ten drenaż, nie mają ziemi dookoła wszędzie. Także bardzo, bardzo w prosty sposób możemy powiększyć swoją kolekcję lawend, szczególnie, że przez sadzonkowanie otrzymamy roślinę, która jest identyczna z rośliną matką. Jeżeli będziemy używać nasion, no to niekoniecznie, bo teraz jest tyle tych odmian i tak dalej. Także jeżeli chcemy sobie powiększyć kolekcję do własnego ogrodu, może chcemy zrobić żywopłot, bo piękne są żywopłoty z lawendy, to jak najbardziej możemy sobie sobie taką własną produkcję rozpocząć. I również jak będziemy już sadzić na miejsca stałe, to pamiętajmy, żeby to były miejsca bardzo dobrze, z glebą bardzo dobrze przepuszczalną. Lawenda na glinie nie będzie chciała rosnąć. Będzie chciała rosnąć bardziej na piaskach, na otwartej, przez takie otwartej ziemi. No i jeżeli będzie taka, nie będzie takiego mokrego lata jak w zeszłym roku, bo już nie jest takie mokre lata jak w zeszłym roku. Ale w zeszłym roku było bardzo mokre lato, bardzo mokra jesień i potem, pomimo tego, że nie było zbyt srogiej zimy, to pierwszy raz w życiu na przykład u mnie w ogrodzie lawendy wypadły. I to nie dlatego, że był mróz, tylko dlatego przede wszystkim, że pogniły. Także proszę nie sadzić ani w cieniu, ani w mokrym podłożu.
Pani Hanna zadała pytanie jeszcze, kiedy była mowa o przycinaniu. Dzień dobry Państwu. Czy z lawendą w doniczkach też tak się postępuje, a jeśli nie, to co z nią zrobić?
Tak, jak najbardziej. Musimy przycinać lawendę, tak czy siak, nawet jeżeli jest w doniczce. Także proszę ją przyciąć w ten sam sposób i myślę, że, bo ja miałam bardzo dużo zawsze lawend w doniczkach, jak kiedyś nie miałam własnego ogrodu. Także będzie pięknie wyglądała wtedy też wcześniej troszeczkę, nie powiedzmy pod koniec lipca, a może na początku lipca będzie już kwitła.
Pan Grzesiek pisze, proszę o pomoc. Z dnia na dzień padły mi na balkonie kwiaty Sanvitalia i Verbena. Zacząłem przyczyn, chyba coś tutaj pomógł słownik albo coś zgubił pan Grzegorz. Aha, i w korzeniach znalazłem mnóstwo żółtych, strzelających kuleczek. Jak żyć?
Te strzelające kuleczki to może być również, to pewnie jajeczka jakieś czyjeś są. Także one jeszcze nikomu nie zrobiły żadnego spustoszenia.
Rodzice jajeczek mogli
zrobić. Ale musi pan nam troszeczkę tutaj więcej clues dać. Co się stało? Bo to są naprawdę odporne rośliny. Sanvitalia to jest bardzo, bardzo odporna roślina. Jeżeli ma wodę, jeżeli ma słońce, no i podłoże oczywiście, no to spokojnie sobie rośnie na balkonie czy na tarasie, bardzo pięknie. Tam była Sanvitalia i co jeszcze?
Verbena.
I verbena. Rozumiem, że też taka verbena pewnie taka sezonowa, jednoroczna. Czy tam te listki zmarniały, czy kwiatki, czy cała roślina? Bo jak są takie żółte kuleczki, to może być pan ślimak. Czy na przykład widać, że tą roślinę zżera ślimak. Proszę nam troszkę więcej tutaj podpowiedzieć. Proszę zajrzeć pod doniczki, bo ten ślimak, jeżeli to jest ślimak, to on będzie się ukrywał pod spodem, w takich zacienionych miejscach podczas takich gorących dni. Proszę troszeczkę przeprowadzić tam jakieś dochodzenie.
Dochodzenie. Tutaj pani Beata pyta, witam miłych prowadzących. Pani Kasiu, czy młode jabłonie z jabłkami tnie się latem, a jak ciąć czarne porzeczki? Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Jabłonki tniemy
wiosną.
Późna zima, wczesna wiosna, jak tylko pogoda pozwoli. Teraz nie tniemy jabłonek w ogóle, także proszę tylko
pestkowe
się...
teraz chyba tniemy, prawda? Pestkowe,
czereśnie, tak.
Jak już zebrane, wiśnie jak już zebrane.
Tak jest. To jest taki właśnie podział, jak pan Tomasz mówi. Jabłonki zaraz po zimie przycinamy i zupełnie też w inny sposób niż śliwki, czy wiśnie, czy czereśnie, bo jabłonki należy... tak formować koronę, a szczególnie, że ma pani młode jabłonie, więc może pani jeszcze bardzo pozytywnie na nie wpłynąć, na tą formę drzewka. Należy je tak prowadzić, aby przypominały gniazdo bociana, czyli w środku pusto i gałęzie tylko dookoła. Trudno mi jest troszkę to wytłumaczyć. Jeżeli pani jest z Trójmiasta, to serdecznie zapraszam do nas, do ogrodu, który jest otwarty jeszcze w weekendy do końca i jeszcze w piątki w dodatku do końca lata. I my mamy takie właśnie młode...
I w piątki i w sobotę można pojechać.
Piątek, sobota, niedziela nawet. I on właśnie mamy takie drzewka, dosyć młode jabłonki i pani by mogła zobaczyć dokładnie, jak to jest formowane i jak ja będę na miejscu, to podejść i mnie się też zapytać, albo jak będzie ogrodniczka na miejscu, bo to trudno wytłumaczyć, a łatwo pokazać. Także to jabłonie, tak jak pan Tomasz wspomniał, drzewa owocowe, ale takie z jedną dużą pestką, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie, to wszystko przycinamy po tym, jak zbierzemy owoce. A to jest związane z tym, że wiosną te drzewa są bardziej podatne na przyjmowanie chorób grzybowych. A jeżeli je przytniemy, no to otwieramy...
Rana otwarta.
Dokładnie, otwieramy wrota dla różnych patogenów, żeby się przyniosły na rośliny. Dlatego to się robi potem latem. I naprawdę proszę tego przestrzegać. Ja, tak jak już tutaj państwu kilka razy opowiadałam, nie zapomnę, jak teraz byliśmy w Anglii na wycieczce, jak zobaczyłam bardzo porażone drzewa, właśnie takie, i myślałam, że to może zaraziły się tej zimy, czy poprzedniej zimy, czy wiosny, a okazuje się, że takie niepoprawne cięcie było przeprowadzone 20 ileś lat temu i od tego czasu co roku te rośliny tak cierpią. Także bardzo należy uważać, co kiedy przycinamy.
I jeszcze o te czarne porzeczki pytanie.
Aha,
było.
Czarne porzeczki. Zapomniałam już tak szczęśliwie.
Ale można... pytany, jak ciąć? Nie kiedy, a jak?
To znaczy jak? Czarne porzeczki Dobrze, to nie powiem kiedy.
Proszę powiedzieć też kiedy.
Czarne porzeczki pięknie kwitną i owocują na, powiedzmy, takich przyrostach 2-4-letnich, czyli na tych pędach, które są już dosyć dojrzałe. Także jeżeli ma pani starą porzeczkę, to proszę wyciąć najstarsze gałęzie do samej ziemi. Nie przycinamy gdzieś tam 30-40 centymetrów na ziemię. Jak już przycinamy, jeżeli chodzi o porzeczki, to przycinamy do ziemi. Proszę wyciąć kilka najstarszych pędów. I potem takie, które się przewisają i mogą się na przykład złamać, które się krzyżują ze sobą, które są chore, umierające, martwe lub które się po prostu ocierają. Także zacznijmy w ten sposób. Czyli może zacznijmy od tego, że te wszystkie właśnie chore, martwe, ocierające się o siebie, czyli takie, które właściwie się krzyżują, i które też rosną może nie w tym kierunku, co trzeba, bo często drzewo nagle wysyła, albo krzew wysyła nagle jakiś pęd do wewnątrz. Nie z wróżki, nie z pietruszki. No takie coś nam jest zupełnie niepotrzebne, więc to też można przyciąć. Pamiętajmy o czystych takich cięciach, żeby nie ciąć 1 centymetr od głównego pędu, czy 2, czy 0,5, tylko tak jak idzie ten główny pęd, to przycinamy te gałęzie, które do niego dochodzą, żeby nie zostawiać żadnych kikutów.
I teraz pomyślcie państwo, jak musi się nacharować ogrodnik po to, żebyśmy potem za 3 złote mogli kupić na rynku kilogram czarnej porzeczki.
Tak.
A przecież po drodze jest jeszcze cały łańcuch pośredników i wszystkich osób, które muszą także swoje pieniądze odzyskać. I krótka przerwa, 603-06-0606.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Pan Grzegorz uzupełnia, że te jego rośliny, o których pisał, marniały szczególnie w ostrym słońcu, zaczęły po prostu usychać, żadnego ślimaka, ale coś czytałem o opuchlakach, a pan Krzysztof tak kombinuje, że może te kuleczki to nawóz pewnie.
Kuleczki może być nawóz, ale nie żółte. Może ja zazwyczaj, no chociaż też, bo to zależy, kto ma jaki nawóz. Ja jestem przyzwyczajona bardziej do takich jakieś niebieskie, zielone kuleczki. Możliwe, że to jest nawóz też, ale raczej nawóz nie będzie zabijał roślin, ja nie myślę. Bo to jest wszystko, takie kwiaty, które pan tam posadził na balkonie.
Werbena i to, co pierwszy raz słyszę. Jak to się
nazywa? To są ogólnie.
Sanvitalia, tak?
To są różne roślinki, które się kupuje po prostu późną wiosną, po zimnej zosie, które się sadzi w donicach, czy w skrzynkach na balkonie, czy niekoniecznie na balkonie, ja też u siebie mam w ogrodzie pełno w donicach. Jakieś tam petunie, pelargonie, komarzyce, to jest taki zestaw, że tak powiem, roślin, które pięknie na latem wyglądają, potem na zimę niestety u nas nie przeżywają zimy, więc na zimę już nie mamy.
A ja je mam, bo je zanoszę do domu.
No to możemy zanosić do domu, jak najbardziej.
I
ja też wspaniale zanoszę.
Dzięki temu komarzyce jest tak wielka jak ośmiornica. I już nie mogę wejść do pokoju, bo jest cały pokój komarzycy.
Tylko, że komarzyca na szczęście wytrzyma bez takich dużych, bez światła zimą, tak szczerze mówiąc.
A sobie radzi doskonale.
A takie jakieś sanvitalie czy petunie to troszeczkę gorzej znoszą, to bo one jednak są przyzwyczajone do dużych ilości nasłonecznienia, słońca. Także te rośliny są uprawiane, sprzedawane zawsze z jakąś zawartością nawozu sztucznego w ziemi. Nie ma co się oszukiwać. W szkółkach, w jakichkolwiek szkółkach i przy jakichkolwiek roślinach, one są dosyć mocno i pryskane, i nawożone. Nie ma o czym mówić. Nie kupicie państwo w szkółce rośliny ekologiczne. Jak rośliny ekologiczne się kupuje wtedy, kiedy to jest zaznaczone, że jest uprawa ekologiczna, albo wtedy, kiedy sami ją będziecie uprawiać z nasionka u siebie w ogrodzie. Najlepiej jeszcze z ekologicznych nasion.
Mogę oddać taką 30-centymetrową brzozę z ekologicznej uprawy w dobre ręce. Ekologiczna uprawa polega na tym, że ona sama się posiała w pewnej doniczce, a ja jej czasem
daję
trochę wody, no bo jak już tak sobie rośnie, to szkoda, żeby nie wycinają drzewa, to inni muszą sadzić.
Jak najbardziej. Także ja myślę, że jeżeli one usychały w słońcu, to dlatego, że nie miały wody. Albo nie miały jak pobrać wody. A wtedy mogą nie mieć korzenia.
Bo opuchlak.
Na przykład opuchlak im obgryzł. Także proszę jeszcze tam, proszę zobaczyć, czy te rośliny mają korzenie.
No panie Grzegorzu, zadanie, tak powiem, domowo-ogrodowe, a pani Krystyna pyta o kwiaty, które bardzo lubię. Witam, a kiedy ukorzeniać hortensje i inne krzewy? Nie wiemy, co to są inne krzewy, więc zajmijmy się hortensjami.
Szczerze mówiąc, jeszcze jest dobry czas. Ja zawsze widzę, że rośliny mają najwięcej energii życiowej późną wiosną i latem. I wtedy najbardziej chcą żyć i wtedy najbardziej chcą się ukorzeniać. Więc można pobierać teraz sadzonki, tylko nie takie miękkie, zielone, nowe przyrosty, tylko trzeba by było obciąć taki większy kawałeczek.
Czyli z tym zdrewniałym kawałkiem.
Dokładnie. Nie też taki strasznie zdrewniały, ale tak zwane półzdrewniały. I to można właśnie robić. Lawenda też będzie
półzdrewniała. Czyli tu nie piętka, a tutaj drewniaczek.
Tak.
Jak w handlu uspołecznionym on gdzieś, albo lekarze mieli zawsze w drewniakach chodzić.
Lekarze, tak, już chyba nie chodzą w drewniakach, coś mi się wydaje.
Tupią za głośno.
Także teraz można jak najbardziej takie sadzonki półzdrewniałe robić. I pamiętajmy zawsze przy sadzonkowaniu, że obcinamy u góry, sadzonka musi być obcięta nad węzłem, czyli tym miejscem, z którego wyrastają listki, tak? Bo tutaj wyrosną nowe pędy i nowe liście. I na dole pod węzłem. I w tym, od tego węzła całkowicie usuwamy liście, cokolwiek tam rośnie, bo to idzie albo do wody, albo do ziemi i z tego mają wyrosnąć nowe korzenie. Także starajmy się, żeby te sadzonki były długości około 10 cm. Mogą być mniejsze czasami, jak nie mamy za bardzo wyboru, jak mamy krótkie te odległości pomiędzy węzłami, to albo zostawić dwa węzły, albo krótszą sadzonkę. I też do bardzo przepuszczalnego podłoża hortensję na zewnątrz po prostu wtykamy w piasek i będzie pięknie.
Pani Kasiu, to jest chyba sprawa godna Archiwum X, o czym pisze pan Grzegorz o tych jego roślinach, bo napisał tak, po zbadaniu, strzelające kulki z wodą.
Z wodą? Mhm. Samą wodą? Ja nie wiem, czy to nie są jakieś jajka, fuj.
Właśnie. Gdyby to chociaż było paliwo, no, biorąc pod uwagę, że na ceny rosną na statkach
mężnowych. Paliwo to nie ma, bo za tym takich kulkach to tego paliwa.
A nie pamięta pani, bo ja jestem człowiek starej daty, w kioskach ruchu kupowało się benzynę do zapalniczek w takich bąbelkach, co wyglądały jak bardzo duże mrówcze jaja.
Takie może ja po prostu nigdy duże. Nie paliłam
i to się
za bardzo
przedziurawiało i wciskało się do zapalniczki, wlewało się benzynkę.
No i bardzo dobry pomysł, prawda?
Tylko zawsze się przy okazji trochę paluchy oblały i potem się paliły, bo myśmy tego używali jako dzieci do czegoś zupełnie innego.
Oczywiście. Ja nie wiem, jeżeli to jest w środku woda jakaś taka, no też nie wiem za bardzo, jaki to jest stan tej wody, ale to mogą być jakieś jajeczka czyjeś. Ale ja rozumiem, że skoro pan tam pogrzebał w ziemi, że tak powiem, to pewnie te korzenie są, tak?
No chyba tak.
Bo korzenie mogły albo zgnić, albo ktoś mógł je zjeść. Bo jeżeli roślina usycha, to znaczy, że nie ma możliwości pobierania wody z gleby. A jeżeli nie ma możliwości, to dlatego, że nie ma czym często.
Czyli my lejemy wodę, a tam jeszcze zgnije to, co pozostało.
Tak.
Mam aronię szczepioną na pniu. Kiedy przycinać? Pyta pan Tomek.
Aronia szczepiona na pniu. Nie wiem, kiedy szczepioną na pniu trzeba przycinać i czy w ogóle trzeba przycinać. Wydaje mi się, że taką roślinę przycinamy przede wszystkim po to, żeby ona miała ładną formę. Więc jeżeli będzie pan przycinać tę aronię, to przede wszystkim myślę, że najstarsze pędy i też, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli chodzi o porzeczkę, nie gdzieś tam do połowy, tylko do końca i zostawić może młode pędy. Nie wiem, jak to wygląda, pewnie jakiś taki jeż na nodze. Nie wiem dokładnie, ale też aronia kwitnie i owocuje najlepiej na kilkuletnich pędach, więc takie kilkuletnie pędy i młode pędy proszę zostawić. A zawsze zacząć od tych takich, które rosną trochę nie w tą stronę, są chore, połamane i te najstarsze.
To w takim razie pytanie pojawiło się znowu porzeczkowe. No ale kiedy ciąć te porzeczki?
Porzeczki, szczerze mówiąc, ja państwu powiem szczerze, to jest kolejna roślina na trzecią wojnę światową. Im nic nie będzie, tak prawdę mówiąc. Możecie państwo je ciąć, no teraz najlepiej by było, bo już, prawda, już przekwitły, już przeowocowały, już żeśmy pozbierali wszystkie plony.
Już smrodzi,
więc teraz
się
te najstarsze,
robi. Rok
tak, teraz te najstarsze, takie najbardziej wybujałe, takie widać najbardziej zmęczone pędy można spokojnie wyciąć. Spokojnie. Wiadomo, że na wiosnę roślina to lepiej zniesie, ponieważ nie będzie miała aż takiej dużej ilości soków wędrujących po roślinie tam i z powrotem. Ale porzeczka naprawdę zniesie dużo. Bo wiem, bo ja moją traktowałam średnio czasami, a rośnie, była przesadzana, cięta o różnych dziwnych porach roku i nadal pięknie rośnie. I jeszcze w dodatku te stare pędy, o których ja teraz mówię, że dobrze by było teraz wyciąć takie właśnie najdłuższe, takie najdziwniejsze pędy, to one czasami u mnie, w związku z tym, że ja nie mam czasu ich czasami przyciąć, one się przewracają, spadają na ziemię, pięknie ukorzeniają i mamy kolejne rośliny. Ja mam chyba całą jedną taką skrzynię nowo ukorzenionych porzeczek. Także można, ale...
Podsunęła mi pani teraz szatański pomysł, żeby tę moją, która tam sobie stoi w cieniu świerka i trochę jej tam źle jest, ale też się kładzie na ziemi, żeby to obsypać i sobie zrobić kilka innych porzeczek, które posadzę
zrobić
w innych
takie,
miejscach.
Panie Tomaszu, zrobić takie skoble z metalowych drucików.
Tak robiliśmy z winogronami.
Tak, i tak można robić z wieloma innymi krzewami. Naprawdę polecam właśnie nie tylko
bluszcz też tak można rozmnożyć cudownie.
No, bluszcz, co sam o sobie się kładzie, prawda? Ale polecam rozmnażanie roślin nie tylko przez sadzonkowanie, ale właśnie przez ukorzenianie takich pędów, które rosną na roślinie tej głównej. pięknie w ten sposób się rozmnażają rododendrony, azalie, może nawet magnolie. Nie wiem, magnolie to raczej widziałam, że magnolie to są raczej drzewa, więc one nie mają tak nisko pędów, żeby można było je przygiąć do samej gleby, więc co często się robi w ogrodach? Po prostu zakłada się taki woreczek z ziemią w pewnym miejscu na krzewie, na gałęzi. To też jest opisane bardzo dobrze w książkach i na internecie. I tam ona może wypuścić nowe korzenie. Dlatego tak jak mówię, to jest rozmnażanie wegetatywne, czyli przez faktycznie istniejące części roślin, czy liście, jak na przykład skrętnik, tak, to przez streptokarpus, czy jakieś fiołki afrykańskie, czy jakieś tam przez liście, czy begonie, przez liście, czy wiele, wiele innych roślin się rozmnaża właśnie przez sadzonki, czy przez podział korzenia. To wszystko jest przez istniejącą już roślinę. Jeżeli rozmnażamy w ten sposób, to możemy być pewni, że ta roślina, która rośnie, ta mała roślinka, dzieciątko, ona będzie na pewno powtarzała cechy rośliny matki. Jeżeli rozmnażamy przez nasiona,
a co z ojcem?
To nigdy nie wiadomo.
Dlaczego zapominamy o roli ojca?
Ojciec wyjechał za morze.
Dobrze. W takim razie pani Iwona pyta, czy lawendę w doniczce mogę teraz przesadzić do ogrodu?
Jak najbardziej. Teraz można, tylko wiecie państwo, no nigdy...
Sucho teraz.
Tak,
ale on mówiła pani, że ona lubi sucho, bo wody się boi.
Sucho. Tak, myślę, że lawendzie to akurat nic nie będzie. Ja też grzeszę. Ja byłam teraz w sobotę w Garczu u Ani Czyżan w szkółce. No i co? No i też kupiłam rośliny, chociaż miałam tylko się rozliczyć. I też przywiozłam do domu rośliny, których nie powinnam teraz sadzić, ale będę sadzić, bo były piękne naparstnice, piękne kaliny i się nie powstrzymałam. Można sadzić, tylko zróbmy to porządnie.
Wyschła mi naparstnica przez te susze.
Naparstnica właściwie jest rośliną teoretycznie dwuletnią, więc może ona...
Ale ona się ciągle odradza się.
Z tego samego, czy się rozsiewa?
Albo się rozsiewa. No, wygląda tak samo,
a
podobna jest
to
twarzy.
Jest na pewno.
Tak, elegancka.
W każdym razie, jeżeli będzie pani, państwo w ogóle, bo dużo osób na pewno będzie chciał teraz coś posadzić, bo przecież nie możemy się powstrzymać, co to ma znaczyć. Po prostu zrobić to porządnie. Jak wykopiemy dziurkę pod roślinę, która musi być troszeczkę większa, niech ona nie będzie tylko taka, jak ta roślina, na miłość boską, niech ona tam troszkę więcej ma miejsca. Jeżeli też, jeżeli sadzimy lawendę, to pamiętajmy, żeby tam tą ziemię, jeżeli mamy glinę, rozluźnić, czy jakimś żwirem, czy jakimś piaskiem. Do tego warto by było dosypać garść obornika granulowanego, szczególnie, że lawenda jest wieloletnią rośliną, więc i jeżeli mamy mączkę rogową, jakiś taki nawóz dłużej działający, można wrzucić nawet szpadel po prostu lepszego podłoża, takiego nawet ziemi liściowej, czy troszeczkę kompostu, ale nie za dużo. Obornika to niekoniecznie, bo będzie za bogate. To przemieszać w tej dziurce i do tego włożyć roślinkę. I to podlać, bardzo porządnie podlać. Ja myślę, że na taką lawendę, która jest w donicy 2-3-litrowej, to przynajmniej pół wiadra wylać wody na taką jedną lawendę. Zostawić, aż ta woda sama sobie zniknie gdzieś tam w ziemi, spłynie, odpłynie. I jak ta roślina, i jak ta woda zniknie, można lać na roślinę, wszystko jedno gdzie. Nie ma co się przejmować, tylko żeby wlać, zanim zakopiemy roślinę. Woda znika, zakopujemy roślinę bardzo porządnie. Żadnych, nie robimy kopczyków, kopców, kościuszki, nic takiego. Zakopujemy i zapominamy o podlewaniu. Teraz już nie trzeba będzie tej roślinie podlewać już przez jakiś czas, szczególnie, że teraz deszcze też są.
Niespokojne, potargały psa. Sad, przepraszam, tak było. Pani Kasiu, moja róża pienna zakwitła drugi raz, ale na listkach pojawiły się brązowe plamy. Co mam robić ratunku?
Proszę zbierać te listki i się ich pozbywać, bo to jest, jeżeli to są plamy, to zapewne to jest ta czarna plamistość i to jest niestety grzyb, który nęka róże. Szczególnie powiem szczerze, że róże, które są szczepione na pniu, one są troszeczkę bardziej podatne na stres, ponieważ często to miejsce szczepienia.
No jak
jest...
się ma na pieńku, to stres jest.
To miejsce szczepienia jest bardziej delikatne, tam jeżeli może przemarzać w tym miejscu, no to jest już roślina, z którą za bardzo troszkę, jak na mój gust, przekombinowano. Także nad nimi szczególnie trzeba się, że tak powiem, opiekować się nimi szczególnie. Także te listki proszę zbierać, proszę pamiętać o tym, żeby one nie spadały, bo potem ta choroba będzie siedziała w glebie pod rośliną. Też zebrać to wszystko, co pospadało. Bardzo, bardzo fajnie by było tą roślinę porządnie wyściółkować. Róża uwielbia obornik. Tak, dobrze mówię, obornik, tak. proszę gdzieś sobie załatwić od jakiegoś farmera, od jakiegoś gospodarza jakiś nawóz krowi, takie placki, dosłownie nie muszą być nawet długo przeleżane, bo róże, tylko że nie dotykajmy tego pnia róży, tak? Zostawmy jakąś tam kilka centymetrów od, ale dosłownie tylko kilka, tak? Żeby tylko ten toń się nie dotykało z pienkiem róży. Wyściółkujmy to porządnie taką grubą warstwą 7 centymetrów tego obornika i nie dość, że ta róża będzie miała fantastyczne warunki, ponieważ wilgoć będzie się zachowywała w ziemi, nie będzie wychodziła. Chwasty nie będą rosły, więc róża nie będzie miała jakiejkolwiek konkurencji, jeżeli chodzi o jedzenie i o picie. To jeszcze w dodatku ten obornik nakarmi ją i będą wszyscy szczęśliwi.
Komarzyca odstrasza komary, czy tylko tak się nazywa, dopytuje pani Gosia. Nie mówią, że odstrasza, ale
teoretycznie odstrasza.
Ale ja nie zauważyłem tego zjawiska.
Szczególnie jak się ma taki duży ogród, to już w ogóle...
Ale ładnie wygląda. Na komary najlepsze są jeżyki. Jest. Jeżyki przy okazji w tych swoich szalonych lotach, prawda?
Jeżyki, tak, ale i...
Pajączki też sobie radzą z nimi. Nietoperze.
Batmany. Ale... ja chciałam właśnie powiedzieć, że no teoretycznie tak, ale nie wiadomo, czy tak naprawdę odstrasza, ale ja uwielbiam komarzyce, bo są bardzo ładne, także polecam. Fajnie pachną. To komarzyce w ogóle to jest bardzo duża roślina, bardzo duża rodzina roślin. Plectranthus po łacinie się nazywają i nawet byście się Państwo bardzo, bardzo zdziwili, jakie rośliny, które znacie, ale głównie takie, które przemarzają, więc raczej takie na parapety czy do domu. Są w tej rodzinie. Także to jest cudna roślina, ma bardzo ładne takie właśnie, jak pan mówi, takie pająkowate pędy, bardzo ozdobne.
Purpurową.
Purpurową. Ogólnie. Ja lubię taką kolorową, ona ma takie listki biało-zielone i ona bardzo ładnie pasuje właściwie w każdej kompozycji.
Może ona odstrasza, a ta moja nie odstrasza. Bo ta moja...
Nic nie odstrasza, u mnie też pełno.
Taka fioletowa ta moja. Fioletowa
zielona. Więcej much niestety.
Pani Wanda pyta. Moje pytanie dotyczy pomidorków koktajlowych. Lato sprzyja, pięknie dojrzewają, lecz niestety część z nich pęka. O co im chodzi? Czego chcą? Nadmieniam, że chodzi o te w ogrodzie. Pozdrawiam. W zeszłym roku tak miałem.
To też zależy bardzo mocno od odmiany. U nas też w ogrodzie i w tunelu i na zewnątrz. Niektóre pękają, niektóre nie pękają. Pękają u mnie szczególnie te takie ciemne, fioletowe. One są przepyszne. Niestety tak to już jest w tym świecie, że te najsmaczniejsze najszybciej pękają. Także te po prostu proszę od razu, że tak powiem, z ogrodu na talerz albo przerabiać. No niestety na to za bardzo nic nie poradzimy. Inne znowu nie pękają, ale mają twardą skórkę. Mam czerwone i żółte, które nie pękają, ale ta skórka jest taka twarda, że trzeba czasami ją niestety ale wypluć z powrotem do kompostownika. Także no, różne rzeczy się dzieją.
Pani Katarzyno, pan Grzegorz nieustępliwie, że tak powiem, walczy z wrogiem i zrobił zdjęcie investigation, które tutaj mam.
Ja bym chciała wiedzieć, co się dzieje w tej doniczce.
Tam już pan Grzegorz już to wszystko powywalał, został tylko keramzyt, dokopał się do samego dnia, czyli dna, czyli tak naprawdę pan Grzegorz dokopał się aż do drenu, no i to jest zdjęcie, tak wyglądają.
To jest nawóz.
To jest nawóz, mówi pani Katarzyna.
Pozdrawiam wszystkich z ogrodowiska.
To jest nawóz, no dobrze. Opytała pani o drewniaki. Pan Maciek pisze, w szpitalu na Polankach lekarze chodzą w drewniakach.
Super, bardzo lubię drewniaki.
A Gagaryton pyta, może jaja winniczka. Nie, to już ustaliliśmy, że to jest nawóz. Mhm. Dzień dobry pani Kasiu, pisze pani Joanna. Na trawniku, ponieważ nie używam żadnej chemii, liście mniszka pokryły się białym nalotem. Boję się, że to mączniaki i że rozejdzie się dalej na zdrowe rośliny. Co mam począć? Pozdrawiam ciepło, pisze pani Joanna.
Pani Joanna, ale jeżeli pani kosi tą trawę regularnie, to pewnie te liście mniszka cały czas są przycinane do ziemi, więc się pani ich, że tak powiem, pozbywa. Bo teraz chyba jest wystarczająco mokro, że można kosić, prawda? No u nas rośnie trawa jak szalona teraz. To jest, na pewno ten nalot, to na pewno jest to, co pani mówi. Ale no jedyny sposób to po prostu przycinać.
Przycinać. Pani Monikanna, witam prowadzących. Moje gruszki już drugi rok z rzędu mają brązowe strupy i są popękane. Jak je chronić, aby w następnym roku były normalne?
Co, przepraszam jeszcze raz?
Gruszki. Pani Monikanny, drugi rok z rzędu mają brązowe strupy w cudzysłowie i są popękane. To takie czarne, takie piegi, te parchy chyba się na to mówi, tak? W przypadku jabłek. I co robić, jak chronić te gruszki? Z czego im się to robi, tym gruszkom?
No to jest choroba też.
A można sobie z nią poradzić domowymi sposobami?
Nie wiem za bardzo, jak zawsze mówimy tutaj o tych jałowcach, prawda, które rosną w... jeżeli ma pani
Ja tak sobie załatwiłem ulęgałkę, sadząc jałowiec ten wirginijski, płożący obok, uzyskany za elektrozłom. Chciałem sobie zrobić generalnie taki podmodrzewiem ja ładny.
Siebie, że właśnie są bardzo atrakcyjne dla patogenów, które również bardzo, bardzo chętnie przechodzą na grusze. Także grusze blisko jałowców nie będą rosły bardzo dobrze, bo będą chorowały właśnie na choroby grzybowe. Niestety jak choroba grzybowa wchodzi, to już zostaje w roślinie. Także proszę po prostu, ja nie wiem jak bardzo mocno jest ta choroba posunięta do przodu, bo jeżeli jest tylko tak delikatnie, to niech ta grusza sobie, póki ona owocuje, póki ona rośnie, rośliny mogą Państwa naprawdę zadziwić.
No co, ućwiecinamy to i zjadamy.
A na gruszkach? Tak. No, na gruszkach nie ma żadnego problemu, tylko że ona może w końcu kiedyś zaatakować całą, prawda, gruszę, całą roślinę. A jeżeli chodzi o gruszki, to nie, to po prostu musimy tego się ustosować.
U sąsiada rosła taka wielka grusza, na którą w dzieciństwie chodziliśmy. Ona też miała te plamki czarne, te strupy, jak napisała pani Monika Anna, co nam nie przeszkadzało, ponieważ gruszki były tak pyszne, tak smakowite i tak soczyste, że...
Na pewno takie własne gruszki są najpyszniejsze.
Dobrze, w takim razie... Zobaczmy o dyni pani Gosi, bo pani Gosia z dynią może nie tyle walczy, co się stara o to, żeby ta dynia jej cudownie urosła i pisała nam już wcześniej, że tak dynia rzeczy. Dynia, przepraszam.
To ta, co nie miała tylko facetów, a nie miała kobiet?
A właśnie, nie wiem, czy to jest
bo ta... Pamięta pani Tomasz, w zeszłym tygodniu mieliśmy taką, co to tylko męskie kwiaty wysyłała.
Pozdrawiam serdecznie audycję i miłych prowadzących i chciałabym pochwalić się, jak dynia mi rośnie. Gosia, mam nadzieję, że owoce też będą takie.
A to chyba nie ta pani, niestety.
Tutaj wierzymy na słowo, bo tutaj zdjęcie akurat się nie... już wiem, to zdjęcie przyszło wcześniej, stąd też... No, pięknie kwitnie dynia. Na razie owoców jeszcze nie ma, czyli nie ma jeszcze czego do słoika włożyć, ani z czego zupy zrobić, ani z czego pestek jeść.
Ale jeszcze mamy czas.
Jeszcze mamy czas. Kolejne pytanie, czy na świeżo posianą trawę, która już urosła i ma 2 miesiące, czy można ją nawozić, czy lepiej nie? Pan Maciej z pozdrowieniami pisał. Świeża trawa, czy nawozić? Ale już urosła.
To znaczy takie pytanie jest, czy jest potrzeba nawożenia? Bo jeżeli na przykład ta trawa jest żółta, widać, że jest wygłodzona, to wtedy należy ją teraz nawieść, ale jak najszybciej, bo potem nie chcemy stosować nawozów azotowych na jesień. Proszę zobaczyć, czy ta trawa po prostu tego potrzebuje. Jeżeli ładnie rośnie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to na razie latem, jak są upały, w ogóle się nie nawozi trawy. Się po prostu ją przycina, kiedy trzeba. Jak jest trawa schnie, dlatego, bo jest upał, to nie przycinamy, nie dajemy jej więcej stresu. Także proszę zobaczyć, jeżeli ona tego nie wymaga, to nie ma co się martwić.
Lawendowy temat jeszcze powraca. Moja lawenda, pisze pani Dorota, po przycięciu zaczęła na nowo kwitnąć, mimo że przed cięciem nie wychodziły już żadne nowe kwiaty. Czy to normalne i czy obciąć te nowe kwiaty, czy zostawić?
Niech sobie będą te nowe. One nigdy nie będą takie piękne i duże. One będą malutkie, ale niech sobie będą.
Póki ładnie
one
wygląda,
będą
to...
Tak, one będą takie trochę rachityczne, trochę mniejsze i potem spokojnie te kwiatki, żeby ona tak faktycznie ładnie była na jesień wyglądała, to można te kwiatki do końca tego pędu, z którego wyrastają, przyciąć. A ja tutaj ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo lawendowa. Niech pan zobaczy, panie Tomaszu. Co mam w torebce? Mam małą torebkę. Mam w torebce balsam do ust. English lavender. Zaraz sobie posmaruję usta. Ale dobre. Moje dziecko mówi znowu ta lawenda. I mam przy sobie taką malutką torebeczkę z lawendą w środku, która jak się zestresuje, ją wącham. O, jak pięknie pachnie i od razu życie staje się lepsze. Także uprawiajcie Państwo lawendę, bo to jest naprawdę fantastyczna roślina. Bardzo łatwo się uprawia. W Polsce dobrze znosi zimy. I jeżeli chcecie z niej robić coś, że tak powiem, no bo olejek uzyskiwać to może troszeczkę jest trudniej, bo trzeba mieć swoją własną destylarnię i tak dalej. Ale pamiętajmy, że jeżeli chcemy kwiatki zbierać po to, żeby suszyć je i potem w domu stawiać zimą, żeby nam ładnie pachniały, albo właśnie do takich woreczków wkładać, to te kwiatki należy zebrać zanim ona rozkwitnie. To jest bardzo ważne. Jak lawenda już rozkwitnie, to możemy je zbierać tylko po to, żeby z nich robić podpór i powiedzmy, żeby te kwiatki ściągać z łodygi.
Teraz już nie zdążymy, ale w takim razie po 12 zagramy Lavender Blue w wykonaniu Marillion, bo to na pewno mamy tutaj w naszych zasobach. Dobrze, czyli lawenda, a u nas w piosence było inaczej. Pachnie lawendą starszy pan. Czyli to tak naprawdę coś dla mnie.
Oj, tam starszy pan, od kiedy pan lawendą? Lawendą to nie, to jakąś wodą
kolońską.
Oni babki
chyba śpiewały, tak mi się wydaje. Dobrze, ja te wszystkie pytania, na które
bardzo
się jeszcze
proszę
pojawiają, pani spakuje i tak powiem
bardzo proszę, i w przyszłym tygodniu
wyślę.
Będziemy nadrabiać.
A jeszcze może zdążymy. Kalia doniczkowa po zakupie zaczęła marnieć. Fioletowe kwiaty blakną, niektóre liście żółkną. Podlewam raz w tygodniu. Stoi w słabo nasłonecznionym miejscu. Co może być przyczyną? Pyta pani Agnieszka.
Dobrze, że stoi w słabo nasłonecznionym miejscu, bo to nie jest roślina, która lubi za dużo światła słonecznego, ale lubi, mi się wydaje, że raczej, no, pani mówi, że podlewa raz w tygodniu.
Raz w tygodniu.
Nie wiem, jak duża jest donica, nie wiem, ile tam jest ziemi. Raczej wolałabym, żebyście się państwo kierowali nie tym, jak często, że powiedzmy coraz na tydzień, tylko na przykład podnosząc tą doniczkę i sprawdzając, czy ona jest lekka, czy nie. Bo jeżeli ta kalia, że tak powiem, korzenie kalii całkowicie wypełniają doniczkę, to może trzeba będzie ją podlewać częściej, tak? Ale najlepiej by było wszystkie rośliny domowe, ja uważam, podlewać przez zanurzanie, taką kąpiel robić jej, tak? Zanurzanie doniczki na ileś tam centymetrów w wodzie, niech się sama napije. Jak pani mówi, że co jej marnieje dokładnie?
Jej fioletowe kwiaty blakną, a niektóre liście żółkną.
Blakną, żółkną. To może być za dużo wody. Z drugiej strony. Więc tam może być mały korzonek, a może być dużo ziemi. Proszę zbadać ziemię. Zawsze, jeżeli nasze rośliny marnieją, to trzeba zacząć dochodzenie, co się stało, zaglądając do ziemi.
Od tego, czego nie widać.
Trzeba w ogóle ją obejrzeć, tą roślinę.
Pani Agnieszko, trzymamy kciuki za kalię, żeby udało się jej. 603-060606 teraz to bardziej już w sprawach drogowych, ponieważ dzisiejsze spotkanie z Katarzyną Bellingham dobiega końca. Spotykamy się za tydzień, a Państwa SMS-y, te, które nie zostały, że tak powiem, wykorzystane w audycji, zostaną za chwileczkę przesłane na właściwy adres. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.